tu Radio RMF 24, nasz popołudniowy program. Ja nazywam się Michał Zieliński, będę z wami do 16, a teraz wrócimy jeszcze do tematu ekonomicznego Nobla. Przypomnę, że zostali nagrodzeni trzej ekonomiści, trzej naukowcy. Joel, czy też Joel Mocker, amerykański ekonomista pochodzący z Holandii. Peter Howitt również pracuje w Stanach Zjednoczonych, a urodził się w Kanadzie. Trzecim nagrodzonym jest zaś Philippe Aguillon z Francji, pracujący również we Francji, ale też współpracujący z London School of Economics w Londynie. Panowie dostali tę nagrodę za wyjaśnienie napędzanego innowacjami wzrostu gospodarczego. Tak brzmi główne zdanie z uzasadnienia komitetu, który tę nagrodę przyznał. Ze mną jest ekonomista Piotr Arak, główny ekonomista Velobanku. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, właśnie wracający z wykładu.
No proszę, czyli będzie pan nam za chwilę mógł wyjaśnić, na ile idee, teorie tych panów na tych wykładach się pojawiają. Właśnie, temat wzrostu gospodarczego, no bardzo ważny termin, bo o ten wzrost gospodarczy zabiegają rządy, zabiegają społeczeństwa. Są różne cudowne metody, prawda? W statystykach czasami się manifestują takie zjawiska, które pokazują wzrost niekoniecznie solidny, trwały i tak dalej. Nie wiem, czy się pan ze mną zgodzi, ale tak jakby to tak na chłopski rozum wziąć, to tak naprawdę decyduje demografia i wydajność, prawda? Czyli to, ile ludzi pracuje i jak bardzo, ile oni wytwarzają, każdy z nich. Jeśli by przyjąć taką uproszczoną teorię, czyli populacja razy, znaczy liczba pracujących razy wydajność, no to teraz kluczem do wzrostu w sytuacji, kiedy populacja nie wzrasta jakoś specjalnie, albo czasem nawet maleje, jak to u nas w świecie zachodnim, no to wszystko zależy od tej wydajności. A ta wydajność zależy od technologii. A ta technologia przychodzi czasem nagle, niespodziewanie i gwałtownie. Tak jak kiedyś Krosna, tak jak kiedyś maszyna parowa, czy też najnowsze przełomy technologiczne. To o co tutaj chodzi? O czym się panowie, tak dokładnie zajmują? Kreatywna destrukcja, taki termin. O co tutaj chodzi? Jak nas wyrzucą z pracy, bo sztuczna inteligencja nas zastąpi?
Nie do końca, chociaż może być konsekwencją kreatywnej destrukcji to, że rzeczywiście ktoś pracę tracić będzie. Sam termin akurat ukuł Joseph Schumpeter, ulubiony zresztą ekonomista naszego prezesa Banku Centralnego Adama Glapińskiego, który pisał o tym, jak w gospodarce kapitalistycznej część przedsiębiorstw przegrywa w procesie technologicznym, to znaczy przestaje być aż tak wydajna i ustępuje pola swojej konkurencji, która bardziej wydajna technologicznie jest. No i z konsekwencji tego firmy znikają. I ta kreatywna destrukcja jest jednym z najistotniejszych motywów napędzających gospodarkę kapitalistyczną. To, że w pewnym momencie pewne firmy stają się bardziej wydajne, mają bardziej optymalną strategię rozwoju, wykorzystują krosna i automatyzację i zastępują manufaktury, które bankrutowały w XIX wieku. I dzisiaj tak samo, to znaczy, że mamy jakieś nowe technologie, które wchodzą na rynek i powodują, że część przedsiębiorstw, która tak samo wydajna nie jest, nie w tak dobry sposób wykorzystuje te zasoby, jakimi ma do dyspozycji, na przykład pracę, no jest mniej optymalna, no i przestaje funkcjonować. I dokładnie Joel Mocker i Philippe Aguillon czy Peter Howitt dokładnie na ten temat pisali swoje prace, czyli na temat wykorzystania innowacji przez przedsiębiorstwa. I w przypadku Mockera, tego holenderskiego pochodzenia, amerykańskiego Żyda i ekonomisty, jest tak, że on opisywał historycznie to, jak Wielka Brytania między innymi się zmieniała. I to jest o tyle też istotne, że w zeszłym roku mieliśmy Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii, czy imienia Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii, przyznawaną za instytucję dla Acemoglu, Robinsona i Johnsona. I oni opisywali instytucję, ale cytowali w swoich pracach to, o czym pisał też Mock, jeżeli chodzi o zmiany technologiczne. Więc kolejny raz mamy kogoś nagrodzonego, kto się zajmował historią ekonomii bardzo istotnie. Czyli nie tylko to, co się działo w ostatnich, nie wiem, kilkudziesięciu latach, ale wręcz w kilkuset.
No tak, no bo w historii ekonomicznej, tak jak w historii, mamy koło, tak, którym się ta historia toczy. Historia się powtarza również w tych kwestiach dotyczących przełomów, wzrostu, rozwoju i tak dalej, jak rozumiem.
Dokładnie tak. No, mamy kolejny okres takiego przyspieszenia technologicznego. Wszyscy to obserwujemy. Nauczyciele borykają się z problemami wykorzystywania ChatGPT i innych języków, modeli językowych, które są dostępne w dzisiejszych czasach. Mówi się o tym, że będzie grozi nam bezrobocie technologiczne, że firmy przestaną zatrudniać pracowników, że nastąpi jakiegoś rodzaju optymalizacja, która spowoduje właśnie, że ta kreatywna destrukcja zniszczy tysiące miejsc pracy. No i mamy badania ekonomiczne z końca XIX wieku opisujące te procesy, które zachodziły w Wielkiej Brytanii przechodzącej przez transformację gospodarczą, ówczesną transformację industrialną, który opisywał Mokry właśnie i obrazował to, jak bardzo zmieniło się ta gospodarka, jak bardzo wiele przedsiębiorstw przestało funkcjonować. No i dzisiaj może czekać nas podobna rewolucja technologiczna. I oczywiście to jest trochę sposób, w którym do tego zjawiska podchodzi Komitet Noblowski, czyli w ostatnich czasach wybiera rzeczy, które są szeroko debatowane. To, co może mieć wpływ na społeczeństwo, czy to globalne, czy też poszczególnych gospodarek na świecie. Mhm.
Te prace dotyczą, z tego co pan mówi, wnioskuję, makroekonomii, czyli no, rozpatrują różnego rodzaju aspekty dotyczące również polityki wzrostu gospodarczego, ale ogólnie no, dotyczą tego, jak gospodarka rośnie. A czy, proszę powiedzieć, czy podobne prawidła, podobne modele mają zastosowanie w przypadku mikroekonomii, czyli firm poszczególnych, przedsiębiorstw?
Znaczy, no, kreatywna destrukcja opisywana, to rzeczywiście są bardziej zjawiska makroekonomiczne i mówią o tym, jak firmy by się zachowywały. Nie wiem, czy jestem w stanie powiedzieć, czy badania bezpośrednio noblistów, bo mogę czegoś nie znać, po prostu dotyczyły bezpośrednio przedsiębiorstw, czyli tego, w jaki sposób jedna firma inwestująca w innowacje może być bardziej produktywna od innych. Mm-hmm. A przypuszczam, że nie, raczej mówimy o zjawiskach, które mają charakter bardziej
makroekonomiczny. Są inni naukowcy, którzy się tym zajmują, akurat nie ci. Ci zostali nagrodzeni, jak rozumiem, za coś innego. Jest taka tutaj okoliczność, znalazłem, dotycząca tego, jak ta nagroda została podzielona. Ten Joel Mokyr, pracujący w Ameryce, pochodzący, jak pan mówi, z żydowskiej rodziny w Holandii, dostał połowę tej nagrody, a pozostali dwaj panowie drugą połowę dzielą między siebie, czyli dostali po ćwierć tej nagrody. O co tutaj chodzi? Dlaczego tak?
Wydaje mi się, że ze względu na wpływ na popularyzację nauki, to znaczy książki Joela Mokyra są może nie takimi bestsellerami jak na przykład nobliści z zeszłego roku, czyli Acemoglu i Robinson i Johnson, którzy publikowali książki, które no, można kupić nawet na lotnisku, czyli są obok kryminałów jednym z takich czytadeł na czekając na przeloty, i były to książki rzeczywiście sprzedawane na wielu szerokościach geograficznych i popularno-naukowe. I podobnie jest w przypadku Joela Mokyra, to znaczy, że jest to tak, jego książka o endogenicznym wzroście, o historii Wielkiej Brytanii, to są takie rzeczy, które są czytadłami, są kupowane nie tylko przez ekonomistów, nie tylko były debatowane w wąskim środowisku naukowców, ale były takim elementem debaty szerszej publicznej. No i to jest chyba powód, dla którego on zasługuje na większą część tej nagrody niż pozostali koledzy, którzy bardziej ściśle naukowo i w środowisku ekonomicznym są znani, ale pewnie nie aż tak często debatowani przez innych.
Żyjemy w takich czasach, kiedy troszkę na margines, mam wrażenie, zostały odsunięte takie idee liberalne dotyczące roli państwa w gospodarce, prawda? Teraz mamy pewnie renesans czegoś, co nazywa się polityką industrialną, polityką przemysłową, czyli wpływem państwa, decyzji państwa, rządów na to, jak kształtowana jest gospodarka danego kraju. Pana Guillon, do którego dzwoniono podczas konferencji prasowej, po tym jak okazało się, że został laureatem, no nie omieszkał zalecić, zauważyć, że w Europie pozostaje, w Europie pozostaje wiele do zrobienia pod tym względem i powiedział, że powinna Europa brać przykład ze Stanów Zjednoczonych i z Chin, jeśli chodzi o politykę przemysłową. O co chodzi tutaj w tym zaleceniu? No, mogłoby się wydawać, że Chiny są stroną, są państwem, które no, bardzo mocno kontroluje swoją gospodarkę w odróżnieniu od Stanów Zjednoczonych. Proszę wyjaśnić tę myśl.
Przypuszczam, że chodzi mu o subsydia, które zostały oferowane przez gospodarkę zarówno USA, jeżeli chodzi o końcówkę czasów Bidena, jak i subsydia, które nieustannie są oferowane przez amerykańskie państwo chińskim przedsiębiorstwom po to, żeby były w stanie być konkurencyjne na poziomie globalnym. Mhm. I akurat Pierre Aguillon był też doradcą rządów francuskich, więc myślę, że ten element ekonomii politycznej jest mu dosyć bliski tego, żeby...
Czyli chodzi mu po prostu o to, żeby wspierać sektory, przedsiębiorstwa, kierunki rozwoju, które są niezbędne do tego, żeby utrzymać konkurencyjność i utrzymać wzrost gospodarczy.
Dokładnie tak, chociaż ja bym się tutaj nie do końca zgodził akurat z Anionem o tym, że Europa nie posiada polityki przemysłowej. Pewnie mamy problem z priorytetami.
Tak jest, no tak, tak, tak. To nie chodziło o to, że jej nie ma w ogóle, tylko że należy brać przykład.
Tak, tak, mamy jej bardzo dużo, mamy jej bardzo dużo mechanizmów wsparcia. Rzeczywiście trudniej nam przychodzi wybranie wygranych, czyli tych firm i sektorów gospodarki, które otrzymają znacznie więcej wsparcia. W przypadku inwestycji w B+R i badań i tak dalej, no Europa ustępuje Stanom Zjednoczonym. My przeciętnie wydajemy około 2,2% na innowacje, zarówno sektor prywatny, jak i publiczny. Ameryka wydaje 3,4%, Chiny też powyżej 3% w relacji do wielkości swojej gospodarki. To oznacza, że znacznie bardziej i więcej w tym obszarze po prostu pieniędzy jest. I to zarówno prywatnych, jak i publicznych. No, Europa jest tutaj dalece zapóźniona. Polska wydaje 1,65%, Włochy, nie wiem, 1,3%, Niemcy trochę powyżej 2%.
Europejski noblista radzi Europie, jak przyspieszyć wzrost. Doktor Piotr Arak był moim i Państwa gościem prosto z wykładu. Bardzo dziękujemy za tę rozmowę.